Okej, tak więc witajcie w 133. odcinku DualShock Podcast, który to też nagrywamy 18 lutego. A witam się z wami Odin
i Blady.
A rozpoczynamy od Resident Evil 6 oraz Revelations, ale jeszcze dodatkowo Mass Effect 3 Omega DLC ponoć nie są takie straszne, jak się je maluje. Następnie pierwsze wieści o Gridzie drugim, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Później Watch Dogs i pytanie brzmi, czy wyjdzie na next geny, czy nie wyjdzie na next geny. Następnie zbliżamy się do końca i Alien Colonial Marines. Gra straszna, czy może gra okrutna? A ostatni temat to PlayStation 4. Co wiemy i czego chcemy, tak więc zapraszamy. Okej, tak więc pierwszy temat naszego podcastu, czyli właściwie dwa Residenty, Resident Evil 6 i Resident Evil Revelations. Po co wracam do Resident Evil 6? Otóż kilka dni temu, bodajże 3 dni temu, tak mi się wydaje, rozmawiałem z Grabczasem, kiedy on wspomniał mi o tym, że CD Action robiło wielkie podsumowanie roku 2012. I w tym wielkim podsumowaniu roku 2012 Resident Evil 6 został uznany za jedną z największych porażek właśnie tego roku. Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest to zaakceptować, dlatego że patrząc obiektywnie na tą grę, wydaje mi się, że ona nie zasługuje na miano właśnie gry najgorszej, czy też gry, która no, powoduje wielkie rozczarowania. To jest jedna z najlepiej zaprojektowanych, jedna z najlepiej dopracowanych gier z serii Resident Evil. I szczerze powiedziawszy, żeby nazwać ją w taki sposób, w obliczu tego, że to samo czasopismo nazywa Mass Effecta trzeciego grą roku, wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, trochę... To jest kompromitujące. Tak czy inaczej, przyjrzałem się temu, co CD Action pisało o tej grze i postanowiłem wypunktować mniej więcej te rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, które chciałbym sprostować, więc pierwsza sprawa. CD Action uważa, iż Resident Evil 6 ma kiepskie sterowanie. Moim zdaniem sterowanie, które jest niemalże już rdzenne dla tej serii, które było obecne w pierwszej, w drugiej, w trzeciej części Resident Evil 6, w czwartej, piątej i pojawia się również w szóstej, tak więc kompletnie niezmienione to, do którego się przyzwyczailiśmy, które tak naprawdę nadaje pewien ton oraz tempo rozgrywce. Jeśli szósta część wprowadziłaby możliwość biegania, płynnego obracania się w miejscu, ta gra przestałaby być swego rodzaju ryzykiem, co znajdzie się za rogiem tego korytarza. Jeśli bylibyśmy w stanie momentalnie się odwrócić i po prostu zacząć biec do tyłu, to element tego strachu, że nie będę w stanie się wycofać, jeśli coś mnie złapie, po prostu kompletnie się rozmyje i Resident po prostu przestanie być tą grą, która jednak czegoś od nas wymaga. Tak więc nawet jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to wydaje mi się, że skoro we wszystkich poprzednich częściach Residenta było to niemalże kręgosłupem tej serii i ten sposób poruszania dyktował jednak to, w jaki sposób rozgrywa się akcja, myślę, że nie powinno być to zmieniane i wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę ktoś albo nie przemyślał tego, co napisał, albo chyba za wiele oczekiwał od tej serii, która chyba ma prawo jednak trzymać się swoich korzeni. Następnie ponoć kiepska grafika. Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem. Szczerze powiedziawszy, Mass Effect 3 wcale nie ma lepszej. Następnie fabuła. Według CD Action fabuła jest naprawdę słaba i nic nie wyjaśnia. Wydaje mi się, że fabuła jest jedną z lepszych rzeczy, którą możemy znaleźć w Residencie 6. Naprawdę lepszych, dlatego że w poprzednich częściach ja nie czułem przywiązania do bohaterów. Mimo tego, że w jakiś sposób tam im kibicowałem po cichu, to nigdy nie było tak, że kiedy widziałem, że dzieje się coś naprawdę poważnego na ekranie, to nie miałem tego uczucia, że naprawdę im współczuję. A tutaj zaczynam się naprawdę wczuwać w to, co się dzieje i to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu wystarczająco długo już czekałem na tę szóstą odsłonę i w końcu ją mam, jeszcze nie mam, mam nadzieję, że ją będę miał wkrótce, kiedy będzie miała swoją premierę na PC-tach, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ona fabularnie jest jedną z lepiej napisanych i chyba emocjonalnie, tak jak to ty, Blady, powiedziałeś, kiedy obejrzałeś ten filmik, który ci wysłałem, ona po prostu dobrze balansuje na granicy tego, co powinna robić, a czego nie powinna robić. Tutaj może ty przybliżysz swoje opinie na ten temat.
Znaczy ogólnie ja nie jestem wielkim fanem survival horrorów. Głównie dlatego, że nie potrafię się bać z postaciami, jeżeli te postacie są zbyt ponadludzkie, albo kiedy z drugiej strony są zupełnie jest ten, bardzo często jest tak właśnie, że jest ten dysonans pomiędzy gameplayem a pokazówkami. Na gameplayu możemy ubić 14 potworów i nawet nie mrugnąć, a później na pokazówce nasz główny bohater nagle nie potrafi sobie poradzić z jednym gościem, a ja mam się strasznie wtedy bać. I w tym filmiku, który mi pokazałeś, jakby utrzymaj właśnie ten balans pomiędzy filmem akcji, do którego aspiruję czasem Resident Evil 6, a pomiędzy tym horrorem. I jakby to była ta scena, która ma chyba pokazać właśnie ten jakby upadek tego człowieczeństwa w Chrisie, tak? Ten moment, że on już widział tyle tej śmierci dookoła siebie, że ma po prostu tego dość i tej niemożności poradzenia sobie z tym i uratowania wszystkich. Więc pod tym względem myślę, że na pewno Resident Evil 6 zalśniował. Sama gra i gameplay, no to nie jest dla mnie, ja wiem o co chodzi w Residencie i ja też uważam, że to jest poniekąd część jakby tego kanonu, właśnie tego, to jest paradygmat gier survival, że ty jesteś tym czołgiem, który chodzi i się obraca w miejscu. Ja wiem, że to jest czasem aż nierealistyczne, że na przykład, znaczy już teraz chyba można iść i przeładowywać.
Tak, chyba nawet można strzelać idąc, tylko idąc, strzelać nie można biec. No. Tak.
Znaczy właśnie to, że możesz iść, a nie biec, uważam, że jest już idealnym rozwiązaniem do takich gier, ponieważ tak jak mówisz, gdybyś miał totalną tą płynność i nie miał masy postaci, to byś nie czuł po prostu aż takiego strachu, kiedy korytarz cię wypełnia potwór, bo myślał, aha, po prostu go obiegnę, obskoczę, obturlam. A tak to wymusza jednak pewien sposób strategiczne myślenie. Sam Resident Evil, ja mam czasem wrażenie, że w prasie jest tak, że jedna duża firma, znaczy jedno duże wydawnictwo, jakieś czasopismo się odważa dać niższą ocenę grze, albo sobie zdaje sprawę, Jezu, dajemy wszystkiemu 9 na 10, czas dać teraz gorszą ocenę. I wtedy inne gazety patrzą, o, i wskakują właśnie na ten wózek i wszyscy zaczynają sobie jechać po grze. Także może o to chodzi z Residentem. Ja... Najbardziej mnie dziwi w Residencie właśnie taki duży kontrast pomiędzy ocenami, które dostawała piątka, bardzo wysokie. Moim zdaniem piątka, mimo że jest naprawdę przyjemną grą do patrzenia i oczywiście Let's Play Odina, tak za każdym razem to mówię, jednak Resident Evil 5 nie uważam, że on zasłużył na wszystkie te doskonałe oceny, które uzbierał. To też bardziej dziwi, że szóstka, którą się krytykuje za to, że jest... albo krytykuję, że jest odejściem od reguły i to jest źle w recenzji, albo recenzja mówi, że jest zbyt podobna do piątki, to też jest źle ich zdaniem. Także jakby sami ci dziennikarze nie wiedzieli, czego oczekują i może to jest właśnie problem z japońskimi grami, że japońskie gry są w tej generacji tak nieprzewidywalnie raz dobre, a raz złe, tak niezrównoważone pod względem tego, co chcą opowiedzieć. Przykład na przykład Devil May Cry, który może być dobrą grą, a psuje tak wiele innych rzeczy, że jakby odbiór i ocena jest naprawdę trudna. Tak właśnie może o to chodziło z Residentem, że po prostu ludzie sami nie wiedzieli, czego się spodziewają, albo ich jakby wymagania, które sobie wymyślili w głowie, nie potwierdziła gra. Później trudno tak naprawdę przypiąć ten ośli ogon dokładnie w miejscu, co poszło nie tak, czemu te oceny były aż tak niskie.
Widzisz, bo wydaje mi się, że część właśnie tych niskich ocen wynikała z tego, że ludzie bardzo mocno przyczepili się do tego, jak wygląda mechanika w Residentach. Niemniej... Tak jak sam powiedziałeś, to jest, jeżeli może nie powiedziałeś, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. To jest część tak jakby tego spadkobierstwa, które narzucają poprzednie części. I jeśli mamy skrzynki, które trzeba otwierać i to jest taka dziwna animacja, kiedy postać nagle się zatrzymuje i zaczyna otwierać tą skrzynkę i wokół niej dzieje się co chce, ale ty musisz wykonać tą animację, żeby zobaczyć, co jest w środku. Albo dla przykładu masz mnóstwo różnych takich beczułek, które możesz rozwalić i coś w nich jest. To jest część tego, co była w Residentach od zawsze i jeśli ktoś wypomina mi to i pokazuje to palcem i mówi, grałem w poprzednie części, w poprzednich częściach było lepiej, bo wszyscy uwielbiamy czwartą część, natomiast w szóstce jest tak samo i to jest bardzo złe, to wydaje mi się, że ktoś mi tutaj pluje prosto w twarz, bo albo w CD Action nikt nie grał w poprzednie części i albo czwarta część w CD Action dostała taką ocenę, dlatego że po prostu był ktoś, kto nagle się obudził i stwierdził, ej, to może działać, albo po prostu teraz, w momencie, kiedy ktoś oceniał szóstą część, został kompletnie pobity do nieprzytomności i nie miał okazji się w ogóle wypowiedzieć. Ja nie rozumiem tego wahania, dlatego że szósta część po prostu poprawia to, co było w poprzednich, ale trzyma się nadal tego kanonu, właśnie tego kanonu, o którym mówiliśmy. Tak więc to są moje przemyślenia, staram się to mówić jak najbardziej obiektywnie i przytaczać konkretne przykłady, dlatego że gdybym mówił właściwie tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia, to tak naprawdę, tak jak już mówiłem kiedyś, nawet gdyby brodzili w gównie, to bym kupił. Bo to jest jednak Resident Evil 6 i granie w koopie i poznawanie tej fabuły to jest jedna z rzeczy, którą ja po prostu chcę mieć, dlatego że grałem w pierwszą część, w drugą część, w trzecią część już grałem razem z Michałem, w czwartą część grałem razem z Michałem, w piątą część grałem razem z Michałem. Tak więc chyba już wszyscy podejrzewają, że w szóstą część również mamy zamiar grać razem.
I chcemy z tak tego się... relacji oczywiście.
Jak najbardziej. Tak czy inaczej pomijamy już właśnie Resident Evil 6 i przechodzimy dalej do Revelations, dlatego że pojawiły się nowe informacje, a właściwie informacje w postaci wielkiego gameplayu i takiej obszernej relacji.
W postaci wielkiego, myślałem, że powiesz o pewnej części ciała pani, którą widzimy na tym filmiku, ale...
Tak, bo to jest jeden z lepiej wymodelowanych tyłków, nie oszukujmy
yes.
się.
Yes.
I ja widziałem kiedyś nawet... obrazek właśnie, który uzmysławiał ludziom, dlaczego ta gra ma sens. Dlatego, że tyłek. Postać, którą sterujemy, ma naprawdę dobry tyłek. I na niego się bardzo ładnie patrzy. Tak czy inaczej, z rzeczy w ogóle pobocznych, Revelations ma stanowić łącznik między piątą a szóstą częścią.
Patrzę, dlaczego Solid Snake, Naked Snake się stał zły i stał się Big Bossem, tak?
Ale wiesz co, to jest właśnie fajne, dlatego że w Resident Evil jest coś takiego, że wszyscy przyjmujemy, że fabuła jest miałka, że ona jest śmieszna i nie ma do końca sensu, ale to działa.
Znaczy ona wiesz? Jest campy, tak? To jest te...
Tak, ona nie stara się wymyślać na nowo koła, ona po prostu mówi, tak jest, trudno. I to jest tyle.
Ale moim zdaniem właśnie prostu... ludzie krytykują właśnie słabość pokazówek, czy na przykład to, że fabuła jest nieprzewidywalna i albo jest razem, czasem jest zbyt przewidywalna i wtedy mówisz, wiedziałem, że on jest zły. Ale z drugiej strony, ja wolę, kiedy gra jest właśnie taka chora i nieprzewidywalna, niż kiedy ona jest mega sztampowa, shooter. O, teraz Johnny Marine, będziemy walczyć o wolność, demokrację, hot dogi.
Wiesz co, ja wolę, kiedy gra jest przewidywalna, niż kiedy to jest doświadczenie na miarę Metal Gear Solid, kiedy tak naprawdę nie wiem, co się dzieje i muszę grę przechodzić parę razy, żeby zrozumieć, czytać różne wywiady, potem artykuły, sprawdzać sobie jakieś wpisy, kombinować, gadać z ludźmi. I tak, wokół tego obrasta pewna historia, wokół tego budują się pewne społeczności, ale z drugiej strony człowiek zaczyna mieć po jakimś czasie po prostu tego dość. Ja przynajmniej jestem w takim momencie, kiedy już nie mam siły rozmawiać o Metal Gear, dlatego że tego już jest po prostu za dużo. A natomiast Resident Evil dostarcza mi rozrywkę na poziomie Rambo. Są wybuchy, jest strzelanie, jest główna postać, ona cierpi, ona ma problemy, są ludzie, których musi uratować. Działa.
Cycki krew, jedziemy. Tak?
Dokładnie. Tak czy inaczej, Revelations będzie losowe rozmieszczenie przeciwników. Bossowie również
super.
Będą.
Przepraszam, że...
Bossowie również będą się pojawiać losowo.
Jak
też.
Powiedziałeś mi, że o, wychodzi jakiś tam łącznik, nowa część, ja tak myślę, naprawdę tak świeżo po szóstce losowi przeciwnicy. Okej! Bo to tak. Już to, bo przechodzenie kolejny raz gry, kiedy wiesz, gdzie każdy przeciwnik wyskoczy, która kratka się poruszy, jak uruchomisz skrypt, no to survival horror wtedy jest straszny tylko przy pierwszym razie. Ale właśnie jeżeli oni będą rzeczywiście w losowych miejscach, to może z jednej strony to jest źle, ponieważ jednak kiedy twórcy mają pełną kontrolę nad tym, to mogą lepiej rozmiejscowić przeciwniku, może lepiej zrównoważyć gameplay, ale z drugiej strony wracamy do tej nieprzewidywalności. Możemy mieć raz puste korytarze, a raz pełne wrogów, więc...
No tak, no tak czy inaczej Resident Evil Revelations również pojawi się na Xboxie, na PlayStation 3 oraz na PC-cie, tak więc myślę, że każdy będzie w stanie sprawdzić. Ja w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek miałem okazję powiedzieć o tym, ale naprawdę doceniam aktorów głosowych, którzy wkładają niemalże 100% siebie. Kiedy na przykład słuchasz typowo sztampowego aktorstwa jakiegoś przeciwnika, który ma brzmieć jak szalony naukowiec, on brzmi jak szalony naukowiec, on brzmi dokładnie w taki sposób, jak gdybyś sobie wyobraził, gdyby ktoś ci powiedział, blady, wyobraź sobie głos szalonego naukowca, to jest dokładnie to samo. Tak więc w szóstej części, bo to jeszcze trochę wrócę, w szóstej części mam naprawdę bardzo fajnie ukazane to, jak Chris przeżywa stratę i śmierć tych swoich żołnierzy. Ona naprawdę potrafi oddać to, że ten człowiek ma jednak jakieś uczucia, a do tej pory wydawało mi się, że po prostu jedyne uczucia, jakie może mieć, to chyba kiedy jest na siłowni, ktoś mu zalmie ławeczkę, nie? Jak jest poniedziałek i ćwiczy klat. Tak więc to tyle ode mnie. Revelations, dobrze zapowiadająca się gra Resident Evil 6, wcale nie taki straszny, ale blady, ja wiem, że ty masz przygodę do opowiedzenia, przygodę związaną z nowym DLC do Mass Effect 3.
Więc Omega DLC... Blady przecież mówili, że nie kupisz, ponieważ to jest zgroza, hańba i plujemy na BioWare. Prawda. Jednak kupiłem dodatek z dwóch powodów. Po pierwsze, cierpiałem na nadmiar gotówki i pomyślałem, że no to z dziennikarskiego obowiązku sprawdzimy. A po drugie, będąc fanatykiem serii, pomyślałem, ok, skoro i tak kupię ten end content i tak potrzebuję punktów Microsoft, bo oczywiście nie można płacić nadal normalnymi pieniędzmi przez Xbox Live, To myślę, no dobra, to równie dobrze możemy sprawdzić wszystko. Jak już mówiłem, z dziennikarskiego punktu widzenia chciałem zobaczyć ten dodatek Omega, ponieważ jest on robiony przez ten oddział BioWare, który robi aktualnie Mass Effecta 4. Oddział BioWare, który wcześniej robił Arrival DLC, okropny dodatek do dwójki, ale okropny, niesamowicie beznadziejny, więc chciałem zobaczyć, czy w jakiś sposób się ten oddział rozwinął. I teraz BioWare cały czas powtarza, że słucha swoich fanów i ja nie wątpię, że oni słuchają, tylko oni sobie nie robią z tych uwag i naprawdę dobrych porad. Więc jeżeli ktoś oczekuje, że Omega to jest dodatek, który naprawia trójkę, no to się naprawdę srogo po prostu zawiedzie. I na samym wstępie uważam, że ta gra nie jest warta tych pieniędzy, które kosztuje. Ten dodatek jest zdecydowanie zbyt drogi i nic nie uzasadnia jego ceny. Kiedy kończyliśmy na przykład dodatek Lair of the Shadow Broker do dwójki, który rzeczywiście był droższym dodatkiem, to on przynajmniej uzupełniał gameplay, sprawiał, że później na przestrzeni całej gry mieliśmy dostęp do statku Shadow Brokera i jakby wprowadzał ulepszenia, udoskonalenia do całej rozgrywki. Tymczasem,
kiedy... Ale też chyba dodawał, jeśli mogę tutaj się wciąć, on dodawał chyba to, czego mi chyba najbardziej brakowało właśnie w drugiej części, czyli Yare. No, ja za nią tęskniłem po pierwszej, ona się nie pojawiła praktycznie w dwójce, ani razu, no chyba, że wliczamy ten moment, kiedy mogła pocałować Sheparda, kiedy się z nim widziała. I to było tyle.
Ale,
więc
ale
kiedy...
chodzi mi, że fabularnie pewnie, gdyby to był dodatek za, nie wiem, 720 punktów jak Kasumi, która jest po prostu na misji, na przykład miałbyś na misji Liarę, to wtedy bym powiedział, o, po prostu misja. Jednak Shadow Broker był czymś więcej, był dodatkiem, on rozbudował tę grę, sprawił, że później, powiedzmy, że kupujesz dzisiaj Mass Effecta drugiego, na przykład na PlayStation 3, kiedy masz wszystkie... Na PlayStation 3 od razu wyszedł Mass Effect z dodatkami, z wieloma, i między innymi od razu masz budowane Shadow Broker, co oznacza, że osoby, które teraz na przykład poznają tę historię, mają od razu dostęp do wyszukiwarki najbardziej jakby lukratywnych planet, tak? Czyli to skanowanie planet jest o wiele łatwiejsze, bo możemy sobie oznaczać te najbardziej opłacalne. Więc kiedy Omega miała kosztować też naprawdę sporo jak na dodatek, to ludzie myśleli, aha, przynajmniej Omega będzie jako później baza, na pewno będzie, może będzie jakiś nowy członek oddziału, ponieważ było potwierdzone, że poznamy panią Turianin, jakąś panią najemnik, więc ludzie spekulowali, aha, czyli to będzie taki dodatek w stylu Shadow Brokera, duża poboczna misja, która zostawi nam później Omegę. Nie, po skończeniu całej Omegi, która rzeczywiście trzeba im oddać, jest bardzo długim dodatkiem, jak na Mass Effecta, ponieważ przejście tak na spokojnie, sprawdzając wszystkie zaułki, zajęło mi chyba 2 godziny za pierwszym razem. Ale po tych 2 godzinach dostajemy 2 nowe moce biotyczne, które i tak już były na multiplayerze, i szachy do kabiny Sheparda. Leżą szachy, które oczywiście nie można w nie grać, to one po prostu sobie leżą.
A jaki mają związek? A, zaraz,
bo tak. Główny zły w Omedze,
tak,
to jest taki typowy...
Pułkownik, on gra.
To jest taki typowy bondowski zły, który oczywiście ma brudkę, który mówi z arystokrata...
Rosyjskim akcentem,
arystokrata, tak? Taki arystokrata akcent i on robi... O, Aria, szachmat! Więc po zakończeniu gry dostajemy... Albo nie, jeżeli Aria się na nas obrazi, to chyba nie dostajemy wtedy kompletu szachu. A mi się wydaje przynajmniej, bo... A właśnie, dodatek jest na ty... A ja go odpalałem, licząc się z tym, że będę krytykował, że to będzie kolejne paliwo do mojego piecyka i będę mógł sobie tak ładnie, tworząc kolejny filmik, bo mój następny film właśnie o Mass Effectowy obiecałem będzie o tym końcowym DLC, nad którym pracują wszyscy pisarze BioWare i myślałem, aha, to jeszcze na początku pojedę sobie po Omedze, żeby się tak rozgrzać. Ku mojemu zdziwieniu, kiedy skończyłem Omegę, podobała mi się ona na tyle, że przeszedłem ją drugi raz, z drugą panią Sheppard, tylko po to, bo byłem naprawdę ciekaw zmiennych. Kiedy przechodziłem Lewiatan, który kosztował połowę pieniędzy za Omega, ja skończyłem Lewiatan raz, powiedziałem dziękuję, nigdy więcej i zostawiłem. Jednak,
ale, bo wiesz co, rozmawialiśmy o tym przed podcastem oczywiście, ale musisz przyznać, że sama rozmowa na sam koniec z Lewiatanem jest interesująca, nie jest warta pieniędzy.
Jest interesująca, ja wytknąłem w swoim filmie głupoty fabularne, które tam są, ale sam klimat dyskusji z tym Lewiatanem to jest klimat, który... prawie przypomina geniusz rozmowy z suwerenem z jedynki.
Zgodzę się.
I jakby z tego powodu można...
Jest blisko.
I sama ta scena podwodna, kiedy Sheppard wpada w Lewiatanie na dno, jakby ratuje ten datek. Niemniej mówiłem teraz o Medze. I czemu uważam, że nie jest zła? Bo właśnie to jest to, że nie zdziwiłem się, ile przyjemności mi sprawiła. Jeżeli ktoś odpala ten dodatek z myślą, że okej, w Mass Effect 3 było złe to, zobaczymy co naprawiliście, no to się naprawdę srogo zawiedzie. I pod tym względem, jeżeli ktoś chce to grać jako suplement do tej połamanej gry, bo Mass Effect 3 jest połamaną, pełną dziur grą, to się zawiedzie i to jest może wtedy 5 na 10 ocena. Ale ja, jakby udało mi się uruchomić taki tryb myślenia, wyobraź sobie, że to jest naprawdę oddzielna historia, że galaktyka wcale nie upada, że wcale nie ma presji czasu. Wyobraź sobie, blady, że to się dzieje w czasie dwójki i po prostu Aria poprosiła o pomoc Sheparda. I pod tym względem, kiedy mamy tą całą podróż z Arią, później z Nairin przy boku, to się naprawdę fajnie gra. I jakby największy plus tej misji, bo ona się składa głównie ze strzelania, ta sekcja. I oczywiście znowu z Cerberusem, bo mimo że Cerberus jest tak dużo i wszyscy narzekają, to oni dali kolejną misję z Cerberusem, gdzie są głównym wrogiem. Jednak urozmaicili trochę to strzelanie, dodając dwóch nowych przeciwników. Ten szczególnie podoba mi się nowy robot Cerberusa, który nas atakuje z bliska, cały czas szturmuje i próbuje nas tak bodnąć taką elektryczną pałką, więc jakby wymusza taki mniej stacjonarny tryb gry, wymaga, żebyśmy się przemieszczali. Więc sam gameplay i strzelanie jest dozrobiony dobrze. Mass Effect 3 był bardzo silnie shooterem i dalej nienawidzę tego właśnie, że są te hitmarkery i jakby mnóstwo turlania się, jednak lokacje, w których toczymy te walki, są naprawdę przyjemne. Miło się patrzy na całe otoczenie i to, z jakim detalem jest zrobiona Omega. Ludzie narzekali, że bardzo mało widzimy nam znanych miejsc, ale ja myślę, że zarówno kopalnie, które zwiedzamy, jak i tymczasowa baza Ari, jak i wspinaczka po takiej naprawdę wysokiej drabinie na zewnątrz Omegi, która przypomniała mi Metal Geara trójkę, są bardzo fajnymi lokacjami. Klimat jest świetny, ponieważ mi w trójce brakowało filtrów graficznych, ponieważ jeżeli zobaczymy Mass Effect 2, niemal każda lokacja miała taki swój posmak, w jakiś sposób kolor oddawał klimat danego miejsca. Tego brakowało w trójce, a w Omedze to powróciło. Wszystko jest tak, jak powinno być na Omedze, pomarańczowe. Więc pod względem takiej przyjemności dla oka i strzelania jest dobry dodatek. Dalej, fabuła. Bardzo prosta, typowo bohatersko-hollywoodzka, jednak na tyle przyjemna, że jakby zżyłem się bardziej z postacią Ari niż kiedykolwiek wcześniej. Pani Emos, która podkłada głos, jest dalej tak samo beznadziejna. Ja ją cenię jako osobę, wiem ile ona zrobiła dobrego dla filmu, uwielbiam ją w Matrixie oczywiście i w serialu Chuck była świetna, ale uważam, że jej aria ma zbyt mało emocji. Niemniej dialogi napisane są standardowe i tylko w porządku, ale jest ich dużo. I właśnie Mass Effect 3 cierpiał z tego powodu, że nie było okazji, żeby wypowiedzieć zdanie Sheparda, a w Omedze możemy to robić cały czas. Możemy być raz popierać Arię, raz się z nią kłócić, możemy dopytywać się o mnóstwo rzeczy. Mamy opcję, która niemal zniknęła w trójce, powróciła, czyli dopytywanie się. Mamy opcję investigate, gdzie możemy się pytać o to i tamto. I najlepsze, po prostu element, który dla mnie sprzedał Omegę, który sprawił, że naprawdę podniosłem ocenę chyba 1,5 stopnia po zakończeniu tego dodatku. Samo zakończenie i reakcja Arii na nas jest w całości oparta o to, jak ją traktowaliśmy na przestrzeni całej dwugodzinnej misji. To już nie jest tak, że w ostatniej chwili, jeżeli mamy dość opcji Paragon, to ją przekonamy do czegoś. Nie. Jej reakcja na to, jacy my jesteśmy, jak ona się później zachowa, jest wprost proporcjonalna do tego, czy ją wspieraliśmy, czy byliśmy cały czas przeciwko niej. Co więcej, ona dostrzega nawet nie tylko to, że jesteś albo tylko dobry, albo tylko zły. Ona dostrzega na przykład, jeżeli zmieniamy swój charakter, jeżeli na przykład porządkowo ją popieramy, a później się sprzeciwiamy jej, to ona to wytknie. Nawet powiedziała mojej pani Sheppard, że kobieto, nie rozumiem cię, raz jesteś po mojej stronie, raz przeciwko mnie, jesteś po prostu najniebezpieczniejszą kobietą w galaktyce. Co oczywiście było bardzo miło usłyszeć, ponieważ ja tak grałem i mówiłem sobie, BioWare, doceń to, że ja naprawdę się skupiam przy dialogu. Wiem, że wiele osób gra czystym Paragonem albo czystym Renegade, ja to zawsze mieszam i chciałem, żeby gra w końcu doceniała, tak w końcu docenia. Co więcej, jest to w tej misji jest jedyny przypadek, kiedy na pokazówce Sheppard robi coś związanego ze swoją klasą. Jeżeli gramy jako inżynier, mamy wyjątkową opcję ocalenia wszystkich, ponieważ na misji jest typowy dla Mass Effecta moment, kiedy możemy renegacko poświęcić ileś tam ludzi w zamian za coś. I jeżeli gramy jako inżynier, to możemy zhakować komputer, który właśnie wymaga od nas to rozwiązanie i tylko inżynier może to wykonać, więc po prostu aż się człowiek łapie za głowę, jeżeli podrzędny jakiś oddziałik BioWare mógł na to wpaść, a główne BioWare przy naprzestrzeni 3 gier tego nie zrobiło, to za co im płacą? Także koniec końców, jako przygodę w świecie Mass Effect. Nie jako dodatek do trójki, jako przygodę w świecie Mass Effect oceniam Omegę na 8 minus, może nawet podniosłem ocenę po wczoraj, ponieważ kiedy się zastanowić nad tym, to jest dobra przygoda, grafika jest w porządku, ma parę głupich scenek i efekty dźwiękowe nie są tak dobre jak powinny, jest sporo bugów, ale koniec końców ważne jest to, czy ci to sprawia przyjemność, a mi Omega sprawia naprawdę wiele przyjemności, które mi trójka nie potrafiła zapewnić, także blady out i jeżeli będzie jakaś mega promocja, znowu ponoć na gwiazdkę była, ja ominąłem, to jeżeli ktoś chce zobaczyć, że Mass Effect 3 nie musi być taki aż zły, to niech odpali Omega. Grid 2. Odinie, oboje jesteśmy fanami wyścigówki Grid, którą Codemaster wypuściło te parę ładnych lat temu. Gry, która była naprawdę przyjemna i była świetnym wyważeniem pomiędzy arcade a prawie symulatorem. Miała fenomenalną grafikę i teraz po latach przerwy, latach kiedy Codemaster robiło tylko serię Dirt, powraca Grid, powraca filmikiem, który tak naprawdę nie istnieje.
Aktualnie teraz to można już go znaleźć normalnie w internecie, ale Grid 2 powraca jednym nagraniem, które zresztą było dość długie i składało się tak naprawdę z dwóch wyścigów, chociaż wydaje mi się, że było ich nawet trochę więcej, dlatego że ja się o tym dowiedziałem gdzieś tak dopiero w połowie. No tak czy inaczej wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Ja byłem w stanie pokazać to nagranie Blademu i chyba oboje jesteśmy w stanie stwierdzić, że to będzie jedna z najładniej wyglądających gier na current gen.
Jeżeli to będzie na current gen.
Jeśli to będzie na current gen, ale z tego co mi się wydaje, to będzie na Xboxa 360 i na PlayStation 3.
Chociaż ja przepraszam, zostało potwierdzone właśnie, że w maju 2013 wychodzi na PlayStation 3 i Xboxa.
W poprzednim nagraniu ty mi zadałeś takie bardzo frapujące pytanie, jak wygląda gameplay. Jedyne co mogę powiedzieć, to przypomina trochę arcade.
Znaczy oni zawsze jakby celowali w takie połączenie właśnie arcade'a z symulacją, ale teraz chcę trochę jakby odskoczyć, ponieważ przeczytałem informację, która mnie tak zasmuciła, że mój entuzjazm, moja laga entuzjazmu klapła.
Ponieważ
Codemasters, i to jest oczywiście z Wikipedii, więc to może nie sprawdzą, ale nie będzie widoku z kokpitu, ponieważ tylko 5% graczy używało. Całego Grida jedynkę przeszedłem wyłącznie patrząc z oczu Raidosa.
Ale oni mają rację, wiesz? Oni mają rację, że rzeczywiście... Ale to jest też trochę dziwne, dlatego że ja rozumiem, że sam widok z kokpitu jest jednak czymś, co trzeba potem programować tak jakby całkowicie osobno i wstrząsy, które tam są w tym kokpicie, jeśli o coś uderzymy i tak dalej. To rzeczywiście wygląda inaczej i feeling w ogóle samochodu, kiedy prowadzimy go z tego widoku, jest zupełnie inny, chociażby patrząc właśnie na Dirta.
Ale zobacz, w Gridzie najfajniejsze, kiedy ja grałem właśnie w Dirta, to były dwie rzeczy. Po pierwsze zadania, w których robiliśmy driftuny bokiem i zadania, kiedy ścigaliśmy się 24 godziny Le Mans. Oba te dwa tryby tracą w moich oczach, ponieważ kiedyś właśnie robimy taki driftun ostry i nawet nie możemy, bo ponieważ pierwszy Grid dawał opcję wyłączenia zupełnie innych widoków oprócz widoku z oczu, nawet nas doceniał tam, dając jakieś dodatkowe punkty doświadczenia, jeżeli gramy tylko
widok z oczu,
jeżeli gramy tylko z kabiny. I przecież właśnie driftun, robić driftun i no nie widzieć wszystkiego dookoła, tylko polegać na naszym wyczuciu, to było świetne. Co więcej, te wyścigi 24 Le Mans, kiedy nas coś nagle super szybko mijało w środku nocy, a my mamy, nie wiem, 3 minuty do końca wyścigu, już nie mamy jak więcej przewinieć, to dawało tyle klimatu, więc dowiedzieć się, że dla mnie ta kluczowa funkcja, jaką był widok z kokpitu, odpada, no to...
Ale tu się z tobą z blady zgodzę, że chyba każdemu graczowi, kiedy mamy właśnie takie długie wyścigi, które bardziej trzymają nas na zasadzie ile wytrwasz, kiedy popełnisz błąd, dlatego że sam wyścig nie jest trudny, ale to są te najmniejsze drobne problemy, które mogą wyniknąć w trakcie tych 20-40 minut jazdy, które mogą zadecydować o twoim miejscu potem ostatecznym, to rzeczywiście widok z kokpitu buduje świetny klimat. I ja chciałem tutaj tylko dodać, że jeśli spojrzymy sobie właśnie na tą serię, może nie konkurencyjną, ale tą serię, która tak jakby wywodzi się też trochę z Grida, czyli Dirt właśnie.
To jest taka siostrzana właściwie.
Tak, to jest tak jakby taka siostra albo taki brat cioteczny, to tam
albo
jeszcze
wujek.
Jedną bardzo...
Albo wujek.
To tam jedną bardzo ważną rzeczą, czyli bardzo ważną, może niekoniecznie bardzo ważną, ale rzeczą, która motywowała cię do tego, żeby korzystać właśnie z tego widoku, był fakt, że z biegiem czasu odblokowywałeś sobie nowe maskotki, które mogłeś kłaść na deskę rozdzielczą i to było naprawdę bardzo śmieszne, że na samym początku mogliśmy mieć tą hawajską panią, która tam tańczy hula i tak dalej, potem były jakieś czaszki, które miały wywracające się oczy, a wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w Dircie mieliśmy coś takiego, że czasami nasz pojazd mógł robić jakieś wywrotki, kołować, w ogóle robić jakieś obroty i bardzo fajnie było widzieć, jak na przykład ta czacha wywraca tymi oczami i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest jedna z rzeczy, może to się wydaje całkowicie absurdalne, ale wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która jednak motywuje ludzi, którzy grają w Dirta do tego, żeby grać właśnie z widokiem kokpitu.
Ja już wyparłem w sumie ten filmik, który widzieliśmy z pamięci, mi pozostało jakby samo wrażenie. Ja nie wiem, czy tam był widok z kokpitu, może informacje z...
Tam był widok tak jakbyś
maski,
kamerę
tak?
położył na przedniej masce.
Maski,
tak,
no
tak.
To szkoda, naprawdę szkoda, bo mi tego brakuje. Pamiętam, kiedy grałem w Gran Turismo 5 w ten weekend z kolegą, który też jest fanem wyścigów i który tam swego czasu, jako że on był w służbach specjalnych, to też przeszedł kurs właśnie ten Evasive Maneuvers Driving samochodem i tam co nieco wie o samochodach. My byliśmy niesamowicie znudzeni grając w Gran Turismo przy tej muzyce z Simsów, bo inaczej nie można dodać soundtracku w Gran Turismo jak muzyka z Simsów. I co więcej, na split screenie właśnie nie było widoku z maski. Oboje stwierdziliśmy, jak nam to odbiera po prostu jakiekolwiek szanse, ponieważ poczucie prędkości jest niesamowicie ważne w wyścigów. Kiedy masz Gran Turismo, wydaje ci się, że jedziesz 50, a na budziku to masz, o, 120 mil, przygotuj się! A ty robisz takie, a, no dobra, no to chyba zacznę hamować. Więc ten widok z kokpitu, czy prędkość, poczucie prędkości to było to, co Grid pierwszy robił rewelacyjnie. Jaki sposób to zrównoważam, jakby, jaki będzie payoff tego? Okej, więc nie poświęcisz się czasu na widok z kokpitu, co w zamian? Ja liczę na naprawdę dużo tras, dużo samochodów, dużo trybów. Co da Codemasters? Ja, jeżeli chodzi o wyścigówki, się na nich nigdy nie zawiodłem. Dirt 2 był troszkę słabszy, ale czy mogę powiedzieć, że był zły? Na pewno nie. I biorąc pod uwagę sukces, jaki moim zdaniem była premiera Dirta trójki, no to Grid 2 zapowiada się mimo wszystko bardzo dobrze. I see the digital shadow you cast. You lie to everyone else. You can't hide from me. I'm going to find you and expose you to the world. Okay, kolejny temat. Czyli Watch Dogs. Tytuł bardzo tajemny, dlatego że niewiele o nim wiemy. Wiemy natomiast, ale właściwie nie wiemy, zadajemy sobie pytanie, dlatego że do tej pory nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi od Ubisoftu, który tak jakby chce uniknąć tej odpowiedzi i nie chce się przyznać do tego, czy Watch Dogs rzeczywiście wyjdzie na next gen, czy na current gen. I to jest zasadnicze pytanie, dlatego że tak jak z Bladem stwierdziliśmy, i tutaj nie chcę Bladem odbierać tej myśli, dlatego on to rozwinie. Okay. Ale ja chcę powiedzieć, że to rzeczywiście ma sens, jeśli Watch Dogs wyjdzie na next gen, dlatego że będzie tytułem startowym, który naprawdę skłoni ludzi do tego, żeby zainwestować te pieniądze w konsolę. Chociaż plotka głosi we wsi, że być może Watch Dogs pojawi się na obie wersje konsoli, na te starsze i na te nowsze, które jeszcze nie są zapowiedziane, czyli są zapowiedziane, ale nic o nich nie wiem. Czy plota na dzielni faktycznie istnieje, ponieważ ludzie, myślę, w jakiś sposób chcą się oszukać, że tak, na pewno na wszystkie konsole to wyjdzie, ponieważ Ubisoft wcale im się nie opłaca tego robić na next gen, albo czemu? Ludzie chcą wierzyć i nie dziwię im się, ponieważ Watch Dogs zapowiada się fenomenalnie, przynajmniej po tym krótkim filmiku, który widzieliśmy, filmik, po którym ja nie wierzyłem, że ta gra może tak działać, a ty wraz z Bizonem mówiliście, nie Blady, to jest faktycznie, to działa. A ja mówiłem, nie wierzę, nosorożców nie ma. Więc
Czy ja tak mówiłem?
Co?
Czy ja tak mówiłem rzeczywiście, że to ma prawo działać na konsolach? Znaczy, nie, bo ja sobie przypominam...
Ja na przykład nie wierzyłem, że gra taka może być, tak?
No ja też nie wierzyłem, że to na aktualnym Xboxie będzie w stanie działać.
Znaczy, wtedy chyba pokazywano tę wersję PC-tową, więc może...
Znaczy, no wersja papanie na
panie
PC-cie.
Panie papatowa! Ale właśnie, kiedy spojrzymy na to, że nie opłaca się, gdyby Sony pozwoliło, żeby ta gra wyszła na nowe i na stare generacje, im to naprawdę nie pyka. Ponieważ jaka byłaby wtedy zachęta, żeby ludzie kupowali konsole nowej generacji, to już nawet gdybym był Sony i dowiedział się, że faktycznie oni robią to na obie platformy, to ja bym im zapłacił tonę kasy, a Ubisoft by z największą przyjemnością wzięło tą kasę, tylko po to, żeby ta gra zaświtała jako właśnie tytuł startowy na PlayStation 4. Tym bardziej, jeżeli wierzyć plotkom, ale co też poniekąd spodziewane, że nowe konsole będą miały niezwykle silną integrację z tym elementem socjalnym, o czym jeszcze będziemy mówili, tak? Wszystkie Twittery i Shittery. Więc gra, która tak silnie się skupia właśnie na tej społeczności, wysyłaniu jakichś informacji i łączeniu się z danymi, no to ona aż pachnie, ona aż krzyczy nowa generacja, więc wątpię, że będzie stary.
Ale tak w ogóle nawiasem mówiąc, to jest straszne. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, ale ja nie chcę wiązać swojego konta, na którym... Ja ogólnie, może ja należę do tej nielicznej grupy ludzi, którzy nie używają Facebooka. Że właściwie posiadam go po to, żeby administrować stroną naszą na DualShocku.
Jeszcze masz alias, to nie jest twoje prawdziwe imię, nazwisko!
Ale to mam nawet wpisane gdzieś tam w profilu, że to nie jest moje prawdziwe imię i nazwisko, tak jakby ktoś chciał po prostu się upewnić, czy ja jestem może tym Tomaszem, który jest wujkiem cioci i tak dalej, to nie ja. Ale nie chciałbym, nawet gdybym używał Facebooka, nie chciałbym łączyć tego ze swoją konsolą.
grasz na przykład w Ni no Kuri na PlayStation i ono się łączy z Facebookiem i wymyśla ci informację, że o, blady właśnie wyekspił sobie miecz. Kogo to obchodzi? Po prostu wracając do samego Watch Dogs, ja naprawdę wątpię, że on wyjdzie na wszystkie generacje, a nawet jeżeli już dopuszczam taką myśl, że może ewentualnie Ubi zrobiłoby coś takiego jak przy niektórych grach teraz na Wii U, że byłaby wersja specjalna, czy tłustsza, czy w jakiś sposób rozbudowana właśnie na te nowsze generacje, żeby mimo wszystko była jakaś zachęta dla ludzi, że zobacz, tu możesz mieć takie okrojone Watch Dogs, gdzie masz 3 levele, a reszta tylko jeżeli zapłacisz za DLC, ale patrz, w nowej, lśniącej wersji na PlayStation 4 masz wszystko od razu, plus to i Facebook. Więc ogólnie Watch Dogs, my chyba oboje nie możemy się doczekać i nie dziwię się, że Odinowi się podoba ta gra, ponieważ zastanówmy się, to jest gra, w której chodzimy kolesiem w płaszczu po deszczowym mieście i hakujemy wszystko dookoła, no to jest symulator Odina, więc to jest naprawdę gra right up your alley. Jeżeli faktycznie ten motyw będzie tak wyglądał jak na demie, czyli że możemy hakować tu, to ktoś nas goni, tu mamy jakiegoś gracza, który jest przeciwko nam, ale tak naprawdę my możemy go cały czas unikać. Ja kiedyś, 100 lat temu, kiedy planowałem swoją grę, właśnie marzyłem sobie o takiej grze, której na przykład byśmy mieli miasto, gdzie jest 10 tysięcy NPC-ów i 3 graczy. I oni się mogą przejść całą jakby kampanię, nazwijmy multi, i nigdy się nawet nie spotkać, ale każdy człowiek na ulicy może być tym złym, więc może Watch Dogs się uda odtworzyć takie wrażenie, ale najfajniejsze w tym temacie, jakby w tej całej debacie na ten temat, czy Watch Dogs wyjdzie na konsole stare czy nowe, przed podcastem mówiłeś mi o Dinie, tak bardzo dziennikarsko teraz powiem i w bardzo naturalny sposób, mówiłeś mi o Dinie, iż jakaś firma, nie pamiętam jaka, wystosowała list z zapytaniem bezpośrednio do Ubisoftu, który list brzmiał: drogie Ubisoft, czy gra wyjdzie na nowe i stare konsole?
Tak, to było Kotaku, które napisało do centralnego Ubisoftu z pytaniem, czy właśnie Watch Dogs pojawi się na tą generację konsol i na tą nową generację konsol. I Ubi odpowiedziało im tak, że bardzo nas cieszy, że jest takie duże zainteresowanie właśnie tytułem Watch Dogs i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby zaspokoić wasze potrzeby oraz spełnić wszystkie oczekiwania. Rzecz oczywiście to jest praca wspólna, składająca się ze starań praktycznie wszystkich oddziałów Ubisoftu. Pozdrawiamy.
Mi się, nie wiem czemu skojarzył mi się film Wall-E, gdzie był taki robocik mały, który tak jeździł, on się nazywał Mo. I za każdym razem, jak widział syf i brud, to odtwarzał taki jeden głos: foreign contaminant, foreign contaminant. I właśnie chyba jest ten robocik, pracuje teraz w Ubisoft, i nie, po prostu wiesz, mail z pytaniem o tego, nie? Tak, czy Watch Dogs wyjdzie na PlayStation? Foreign contaminant. Czy Watch Dogs wyjdzie na GameCube? Foreign contaminant. Także
bardzo dziękujemy za zainteresowanie tytułem, pozdrawiamy.
To jest zaawansowana forma powiedzenia, a weź spierdalaj.
Tak, dokładnie, proszę nam dać spokój. Tak więc, oczekujemy Watch Dogs, obojętnie na którą generację konsol wyjdzie, to na pewno będzie naprawdę bardzo dopracowana i bardzo dobrze wyglądająca i bardzo ciekawa i bardzo rozbudowana gra, przynajmniej ja mam takie
to
nadzieje.
To samo mówiliśmy, kiedy zapowiadano Assassin's Creed 1. Jeżeli teraz faktycznie Ubisoft nas słucha, a oni podsłuchują wszystkich, to my poprosimy, żeby to była dopracowana gra na PlayStation 4, ponieważ robienie na trójkę i Xboxy prawdopodobnie by ograniczyło jej geniusz, a tego byśmy nie chcieli. Alien Colonial Marines. To był długi wzdech, ponieważ ostatni tydzień minął pod znakiem właśnie krytykowania przez wszystkich i wszystko, co żyje, najnowszej gry ze studia Gearbox Software, studia, które dało nam rewelacyjne Brothers in Arms, serię, którą niezwykle wysoko sobie cenię ze względu na fabułę i całkiem znośny gameplay, jak i które dało nam Borderlands i gdzieś w międzyczasie Duke Nukem Forever. Wypuścili Alien Colonial Marines, które chyba właśnie wyszło z tej samej rury, którą wypuszczono Duke Nukem Forever, ponieważ gra zbiera tragiczne oceny i całkiem zasłużenie, ponieważ wystarczy zobaczyć pierwszy z brzegu filmik w internecie, by przekonać się, jak okropna i niedopracowana i wprost niedorzecznie opóźniona jest ta gra w swoim rozwoju. Tym bardziej, że jest tytułem niby wysokobudżetowym, który miał być tym popularnym rozwinięciem historii opowiadanych w filmach. A jak wiemy, jest mnóstwo lojalnych fanów serii, którzy czekali na prawdziwą, dobrą kontynuację Aliens pana Camerona. I teraz ja wiem, że były te gry Alien vs. Predator, ale one chyba nie były dokładnie tym, ponieważ filmy Alien zupełnie różnią się jakby samym swoim klimatem. Ja teraz obejrzałem pierwszą część Obcego celem przypomnienia sobie przed podcastem klimatu. I jeżeli się zastanowisz, to gra, żeby była jak najbliżej oryginału, to musiała być czymś bardziej jak Amnezją. Amnezję albo chociaż Penumbrą, żeby oddać właśnie ten poziom zaszczucia, ponieważ kiedy zobaczymy na grę Alien, Colonial Marines, zobaczymy, że pudełko wygląda niemal identycznie jak to od XCOM-a, ale to tylko moje spostrzeżenie, to zobaczymy, że ta gra to nie jest Alien vs Predator, to nie jest Aliens, to nie jest Alien, to jest
Call of Duty in Space.
Duty in Space. I oczywiście nic nie mówi klimat, imersja i horror tak mocno jak hitmarkery, kiedy strzelamy i upgrade'owanie broni. Dziękuję.
I Red Dot Sight. Tak, teraz moja kolej. I ja się dobrze przygotowałem do tej dyskusji, dlatego że wiedziałem, że dzisiaj praktycznie mnie cały dzień w domu nie będzie, więc nie będę w stanie sobie wypunktować tych rzeczy, które chciałbym powiedzieć, ale z samego rana znalazłem taką, można powiedzieć, nie można tego nazwać recenzją, to jest gameplay jednego z takich zatwardziałych fanów tych filmów. I on zapreorderował tą grę, co też w ogóle będziemy rozmawiać o całych kontrowersjach związanych z tymi preorderami i z tym, jakie gazety dostały rzeczywiście ten preorder, czyli preorder, może nie preorder, ale kopię do recenzowania. Tak czy inaczej, on zakupił tą grę i grał razem ze swoim znajomym, dlatego że właśnie ta gra pozwala nam wejść w ten tryb kooperacji i przejść całą fabułę. I teraz ja wymyśliłem sobie, że żeby ukrócić te wszystkie męki, które tutaj nasi słuchacze będą przechodzić,
po prostu
zaprzestać ten proceder, ja odtworzę po prostu to nagranie tutaj na łamach naszego podcastu i wszyscy będziecie w stanie sobie wysłuchać tego, jakie są ich przemyślenia. To jest pocięty 15-minutowy filmik, on ma łącznie może 5 minut, ale tam są wszystkie wrażenia, które myślę najlepiej opisują to, co można wynieść z tej gry po tych kilkunastu minutach, jakie się z niej spędza. Tak więc ja tutaj się przełączam teraz na mix, odtwarzam i blady oczekuję twoich komentarzy.
The fuck?
It's a low res as fuck alien.
How about say, low res as fuck.
Like, really, like it's like fucking 30 polygons, maybe.
Dude, look, this is a bad guy, right?
Doesn't give a fuck.
He's just look at him talk, dude, whatever. I'm gonna shoot you again.
This is so fucking funny. It's like, this game is so ridiculously unpolished, dude. Like, I'm shooting these guys and they don't give a fuck. They take damage, but they don't give a fuck.
These are ribbed aliens, not like Alien 1.
Hey, look, it's the Hammerhead, which we haven't even had a chance to fucking battle yet.
Where are you the fuck?
Like,
are
over
you?
Here. It's this guy, which we have not even had the chance to even do anything
to. The Crusher?
The Crusher, yeah. Which was a huge part in the freaking E3 demo.
Yeah.
But it hasn't even been in the game yet, and I'm pretty sure we're nearing the end of the game.
that demo almost seemed like an entirely different game.
No, it was a completely different game. Like, a completely better game than this.
Well, we don't know. We didn't play it. Just
well, from what I saw, it looked pretty fucking fun. We're really fighting an APC as a boss.
I was about to say, Max, we're playing an Aliens game.
We're fighting a fucking APC as a boss.
APC is a boss.
What the fuck? Like, you know your game's reached its fucking level of creativity when you're fighting a tank as a boss. What's next, a helicopter?
But it's an APC. Yeah, just the AI for the humans is so fucking bad.
How did they fuck this game so up so... How did they mess this game up so much?
Shoot the fuel tanks around the APC! Great job!
Great job!
I'm maneuvering the controls of the crane, but I'm not operating it. I'm just using it.
Oh, I better get the fuck out of there then.
Oh god, it just disappeared. The top of the crane thing just disappeared.
Okay. Ta gra po prostu jest straszna. Jest naprawdę straszna. Ma tak dużo problemów, że ciężko jest zacząć wyszczególniać konkretne, bo jest ich zbyt dużo. I nie wiem, Blady, co myślisz o tym, co powiedzieli? Jakie są twoje wrażenia? Dlatego, że ja myślę, że oni genialnie oddają to właśnie, co możesz z tej gry wynieść. To, jak się czujesz w momencie, w którym w nią grasz.
Czy ja wiem, jak to jest się zawieść na serii, którą kochasz, tak? Więc więc rozumiem ich jednak. To jest aż smutne. Ja jestem przerażony tym, co w ostatnich latach... Ostatni rok dla gier był naprawdę zły. I gdyby nie Wiedźmin na Xboxa, to ja bym chyba po prostu sprzedał obie konsole i zamieszkał daleko w lesie i po prostu żywił się korą. Ponieważ, no, jakby nie patrzeć, ten komercjalizm i w ogóle fakt, teraz właśnie to, co się odniosę, do czego mówiliśmy wcześniej, sam fakt, że oni nie chcieli, oni byli świadomi tego, że ta gra nie będzie idealna. Wcześniej widzieliśmy te filmiki z E3, które wyglądały genialnie, widziałem ten materiał. Ta gra kiedyś była atmosferyczna, ta gra miała pomysł na siebie, ta gra miała gunplay, ta gra miała potworów, które nie pędziły na ciebie jak debile. Oni się skradali, oni atakowali znikąd. Oni byli skryptowani, ale przynajmniej byli przerażający. Oni poruszali się po ścianach, byli nieprzewidywalni. A teraz to po prostu się pojawia ksenomorf, potwór, który jeden wybił całą załogę w pierwszym filmie, a tutaj ubijasz jeden prawy, trzeci środkowy, masz hitmarkerów miliony, masz shotguny, doczepiane jakieś pompki i tak dalej. Randy Pitchfork i cała reszta ekipy z Gearbox, oni kłamali wprost. Teraz Randy Pitchfork pisze na Twitterze, on nie lubi, jak go teraz nazywają kłamcą, ale to kim ty jesteś? Ja wiem, że, że grę się swoją wychwala, że ty chcesz ją sprzedać, ale to jest wprost kłamanie i oni wiedzieli, że ta gra nie jest dobra z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma dema. Ta gra nie ma dema. Dokładnie. Po drugie, ta gra nie była dostarczona dla recenzentów tej wersji for press, tak? Ponieważ bardzo często jest tak, że Game Trailers dostaje na przykład grę na dwa tygodnie wcześniej, żeby oni sobie przechwycili materiał, żeby oni sobie przeszli kampanię raz, drugi, żeby oni sprawdzili multiplayer i dopiero wtedy, kiedy już mają to wszystko nagrane, to leży na dysku twardym, embargo znika i w dniu premiery o północy w ogóle Game Trailers może wypuścić swój trailer, żeby ludzie mogli wiedzieć, czy warto, tak? A tutaj tak, nie dopuszczono dokładnie. Ich I co więcej, Game Trailers dostało swoją, a Game Trailers, które jak wiemy jest bardzo silne, jeżeli chodzi o budowanie opinii ludzi, jest jakoś tak trzecie chyba za Game Informerem i może EGM-em powiedzmy.
Eurogamer.
No, Eurogamerem. Gdzieś powiedzmy jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o takie światowe, nazwijmy masowe pojęcie ocena gier. Oni dostali swoją kopię tydzień po czasie, kiedy im obiecywano. Nie wiem, czy tydzień po premierze, ale na pewno z tygodniowym opóźnieniem, ponieważ pewnie wiedzieli, że będą bardzo krytyczni. Koniec końców byli, dali tej grze naprawdę niską ocenę. Jeszcze właśnie Markus Beer, jeden z edytorów na Game Trailers, na swoim osobnym filmiku powiedział, że poczuli się okropnie właśnie z tym, że oni wiedzieli, że to jest słabe, że oni wiedzieli, że chcą wypuścić tę grę jak najszybciej, bez recenzji w internecie, złapać ile tylko się da tych $60 za pełnoprawny produkt, który nie jest kompletny, który mimo 6 lat produkcji jest po prostu dziurą, jest dnem, jest mułem.
Ale na szczęście jeden z miesięczników, który również recenzuje gry o nazwie Electronic Gaming Monthly, mi się ta nazwa jakoś tak kojarzy, dlatego że kiedyś coś o nich słyszałem, oni na szczęście swoją kopię recenzencką otrzymali i wystawili grze 9 na 10.
Oczywiście.
Widzisz, to jest bardzo głęboki temat. Czemu głęboki? Dlatego że nie da się jednoznacznie powiedzieć, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić i nie da się jednoznacznie wypracować jakiejś opinii. To znaczy wszyscy jesteśmy oburzeni, dlatego że nawet jeśli my nie jesteśmy fanami, którzy, że tak powiem, rzucili się na Alien Colonial Marines w momencie wydania, dlatego że z tego co wiem, ja oraz ty mamy takie mieszane podejście do tego, to mogła być dobra gra i na tej prezentacji wyglądała ciekawie, ale na pewno nie podchodziliśmy do tego tematu tak jak na przykład Bizon, który bardzo się nagrzewał na tą grę i ogólnie chciał, żeby była jak
najlepsza. Ale on już przewidywał bardzo dawno temu, że on się boi, że to będzie jak Call of Duty.
Tak, dokładnie. Ale problem polega właśnie na tym, że coraz częściej ktoś kreuje przed nami wizję, że gra jest zupełnie inna niż jest w rzeczywistości. I te sytuacje mają często właśnie podwaliny prawne, kiedy nikt nie może powiedzieć o grze, jaka jest naprawdę, do momentu na przykład 15 września, kiedy coś się dzieje, kiedy mija na przykład jakieś embargo na informacje. Game Trailers nie jest w stanie zrobić tego swojego snapshotu, czy też preview, kiedy na przykład nakręca graczy na ten tytuł, albo też mówi jak jest. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, jak to wygląda i mamy sytuację, która bardzo przypomina mi WarZ, nie wiem czy kojarzysz, ale tytuł, wokół którego otoczyła się tak jakby taka otoczka tajemniczości, kiedy nikt nie wiedział, jak jest naprawdę, ludzie kupowali, żeby sprawdzić, dlatego że na wszystkich trailerach, na wszystkich obrazkach, na każdym artykule, który znajdował się w sieci, pojawiały się tylko i wyłącznie same plusy. I w momencie, w którym ludzie zaczęli kupować tą grę, zaczęło się okazywać, że gra jest naprawdę okropna. Ludzie zaczęli żądać zwrotu pieniędzy, w międzyczasie zmieniła się umowa, kiedy nie mogli już otrzymać swoich pieniędzy z powrotem, ale WarZ nadal zarabia na ludziach, którzy dają się naciąć właśnie na ten szemrany marketing. I moim zdaniem to jest szemrany marketing i Gearbox powinno się wstydzić.
Ja się dziwię, bo ci ludzie mają talent. Ja wiem, że oni go mają, ale oni mają jakieś zaćmy w mózgu, czy jakieś gorsze dni, kiedy ich lekarstwo nie działa. Naprawdę... To nigdy nie jest jedna przyczyna, tylko to jest zbiór różnych przypadków. I myślę, że tutaj jednym z tych głównych elementów jest to, że ta gra była po pierwsze bardzo długo robiona, bo ona jeszcze miała wyjść na PlayStation 2, co zresztą widać czasami czuć. Więc mamy grę, która powstała od 6 lat. Po drugie, ta gra była robiona przez trzech różnych deweloperów. I po trzecie, ona nigdy nie miała jakby głównego kierunku nadanego.
Znaczy gra ogólnie miała bardzo długotrwałe prace nad sobą, dlatego że bardzo wiele różnych ludzi eksperymentowało z tym, co można zrobić i bardzo wiele osób zastanawiało się, jaki kierunek podjąć. Gearbox nie było pewne, co powinno zrobić, żeby zaspokoić potrzeby potencjalnego klienta. I wydaje mi się, że oni się mniej więcej rozminęli z tymi potrzebami, dlatego że w pewnym stopniu, w momencie prezentacji na E3, oni pokazali nam grę, która była naprawdę bardzo fajna. Miała cienie, miała poczucie zaszczucia, miała klimat, który budował się właśnie poprzez kolorystykę tego całego miejsca, który naprawdę przypominał nam trochę film. I owszem, tam się strzelało, ale mimo wszystko, gdyby tylko i wyłącznie stonować ten element strzelania i nastawić może postać głównego bohatera na to, iż trzeba eksplorować, trzeba uciekać, trzeba sobie radzić, tak jak tylko się da, tak jak jest w filmach, myślę, że gra byłaby niemalże idealną adaptacją filmu.
Ale wiesz co, ja myślę, że jako...
Myślę, że Gearbox po prostu zadecydowało, że w czasach, kiedy ludzie są bardziej nastawieni właśnie na Battlefield 3, na Call of Duty i tak dalej, opłaca im się bardziej stworzyć coś, co będzie właśnie na ich ten wzór. Ale chyba się jednak przeliczyli, dlatego że
ja
myślę,
że nawet na którymś etapie ta gra była taka bardziej survival, ponieważ w tej grze są pozostałości po tej grze. Na przykład mamy ten motion tracker, tak, ten do wykrywania tych xenomorfów. Aktualnie on w grze działa w ten sposób, że póki się nie zespawnuje alien, to my go i tak nie widzimy. Więc ten gadżet jest bezużyteczny, no bo i tak ci potwory się pojawiają zawsze przed nami. Mamy zawsze informacje o tym i oni idą środkiem. Więc może na którymś etapie oni nie wiedzielibyśmy, z której strony oni atakują i ten motion tracker by się przydarł. Czyli bylibyśmy bliżej filmów. Co więcej, w grze mamy możliwość spawania drzwi za sobą, tak, żeby zamknąć, żeby nikt nie mógł przejść przez drzwi, które już minęliśmy. To jest też element z filmu, ale gra jest korytarzem cały czas, więc nie mamy powodu, tak, żeby zaspawać te drzwi.
Bo nic za nami się już nie pojawia.
Więc jakby te pozostałości są. I co, a propos pozostałości, ja w ramach zakończenia chcę powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Gearbox kłamie mnie, ponieważ już raz mnie Gearbox zakłamało, jeżeli chodzi o wspomniane Brothers in Arms. Hell's Highway, kiedy powstawało, ja widziałem filmik z jakiejś naprawdę starej prezentacji. Ta gra była wtedy niesamowita. Mieliśmy scenę na tym filmiku z Hell's Highway, to było jakieś E3 2006 chyba, kiedy mieliśmy otwarty po prostu wielki plac w Holandii, kiedy mieliśmy operację Market Garden, i mogliśmy sobie chodzić, gdzie nam się podoba. Mieliśmy po prostu kawałek miasta, cały dostępny. Mieliśmy oznaczyć punkt. Nie mieliśmy sytuacji, w których Niemcy zawsze wiedzą, gdzie jesteśmy, więc mogliśmy się skradać. Nie było skryptów tak wielu. Mogliśmy wzywać wsparcie artyleryjskie, sranie w banie. Ogólnie gra była bardzo otwarta, była nieprzewidywalna i miała właśnie taką swobodę. Kiedy teraz ja gram w Hell's Highway, no to ona jest korytarzowym shooterem i praktycznie oni na żywca zaczerpnęli elementy z popularnego wtedy Rainbow Six Vegas. I sterowanie też się zmieniło właśnie, żeby być jak Vegas, żeby się bał w serii korytarzowe. Czyli ja myślę, że Gearbox tak ma chyba. I jakby wtedy mi to nie przeszkadzało, bo ta gra i tak była dobra. Hell's Highway, mimo przeróbki na Rainbowa, była dobrą grą nadal i miała rewelacyjną fabułę. A Aliens, no tutaj ta przemiana jest niewybaczalna. I myślę, że Gearbox tak ma, że robi jakąś ambitną grę, stwierdzając w pewnym momencie, że to się nie sprzeda, albo nie mamy dość kasy, albo nie wiem, zapłaciliśmy wszystko za Borderlands i teraz nas nie stać. Zmienimy to szybko w Call of Duty. No i to zabolało właśnie, więc
nie wyszło.
Nie wyszło i co więcej, to nie jest tylko strata dla fanów Aliens, ale i dla całej braci growej, ponieważ to odsłoniło kolejną ciemną kartę, jeżeli chodzi o dziennikarstwo growe, rzetelność ocen, to jak jesteśmy traktowani jako konsumenci i czego się możemy spodziewać, kupując grę nową w pudełku.
Okej, tak więc dochodzimy już do ostatniego tematu, czyli PlayStation 4, co wiemy i czego chcemy. I zacznijmy może od tego, co wiemy o PlayStation 3 i na podstawie czego możemy przypuszczać, jak będzie wyglądało PlayStation 4, albo czego byśmy nie chcieli, żeby pojawiło się w PlayStation 4. Tak więc, co wiemy? Na pewno wiemy, że tworzenie gier na PlayStation 3 jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem nie tylko dla deweloperów, ale jest też wyzwaniem dla samego Sony. Samo Sony nie dostarcza wystarczająco dobrych narzędzi i bardzo często przyznaje się do tego, że tak to po prostu wygląda. I Blady tutaj ma bardzo ciekawy przykład, jak wyglądało dostarczenie instrukcji obsługi do development kitu dla jednego z oddziałów, który tworzył grę, Blady.
Otóż kopałem się do informacji właśnie odnośnie zbliżającego się PlayStation 4 i znowuż Markus Beer, to jest edytor na GameTrace, którego chyba teraz maniakalnie zacząłem śledzić, a muszę przestać.
To jest człowiek broda albo człowiek niedźwiedź?
To jest człowiek niedźwiedź, który... Znaczy nie, to jest człowiek Beer jako piwo, ale on wygląda jak taki niedźwiedź trochę.
Łączy dwie najważniejsze
rzeczy. Który jest niedźwiedziopiwem. On opowiadał o tym, że kiedy jeszcze pracował właśnie jako PR manager w jakiejś, ja nie pamiętam, czy to był Interplay, ogólnie twórcy tego open world shootera Delta Force, Tango, Black Hawk Down, coś tam. Ogólnie oni dostawali development kit od Sony, właśnie jeszcze zanim trójka wyszła, trzeba było przygotować gry trochę wcześniej, no bo to nie jest tak, że gry się robi w ciągu dnia od premiery konsoli, te gry już powstają od lat. Więc dostali rzeczywiście instrukcję, która miała ponad 300 czy 400 stron, gruba książka po japońsku. I on się zwrócił jako PR manager do Sony, że przepraszam, ale chyba pomyłka, my jesteśmy amerykańską firmą. A Sony powiedziała, o bardzo przykro, tłumaczeń trzeba dokonać na własny koszt, ponieważ my nie zapewniamy w innych językach instrukcji obsługi. Więc nie dość, że programowanie na PlayStation 3 było i nadal jest bardzo trudne, tak jeszcze to nie ułatwiali sami, tak, bo nie zapewniali ani tutoriali, ani nawet najprostszej instrukcji w języku, który byś zrozumiał. Co jest naprawdę dziwne.
Tym bardziej właśnie to się odbija też na rynku gier indie. My czasami odwoływaliśmy się do tego, jakie fajne gry można znaleźć właśnie na tym rynku. I nawet kiedyś takie przyrzeczenie miałem, że w każdym podcaście będę mówił o jakiejś grze indie, ale jakoś tak to nie wychodzi. Tak czy inaczej na
indie
Xboxie...
Indie 3D Dead Space!
Tak, ale na Xboxie mamy naprawdę mały wysyp tych gier indie, gdzie zwyczajni ludzie, którzy tylko pośrednio interesują się programowaniem, są w stanie po kilku miesiącach napisać coś, co będzie działało na Xboxie. Ale takich rzeczy nie ma na PlayStation. I bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło, dlatego że gry indie częstokroć są po prostu czymś o wiele ciekawszym. I pozwalają rozwinąć skrzydła tym produkcjom, które niejednokrotnie nie mogłyby się ukazać w innym wydaniu, dlatego że byłyby zbyt skomplikowane albo nałożone by były na nie zbyt duże ograniczenia.
Ale też koszty tworzenia są bardzo wysokie i teraz ja nie mówię, że nie można robić gier multiplatformowych, bo są multiplatformowe, ale ja do dziś dzień oprócz swego czasu Residenta i Wilka Piątki nie widziałem gry, która byłaby na PlayStation 3 wyglądająca tak dobrze jak ekskluzywy na PlayStation, bo nawet stare gry relatywnie, nie wiem, Uncharted 2, God of War 3, nawet Metal Gear 4, one wszystkie wyglądają lepiej niż dzisiejsze multiplatformówki, głównie dlatego, że programowanie na PlayStation 3 jest nadal problematyczne i czasochłonne i drogie. I teraz możesz zrobić grę, ale nie będzie ona na takim poziomie, jakiego możemy oczekiwać, co jest prawdopodobnie jeden z powodów, dla którego małe CD Projekt Red nie miało czasu ani środków robić jednocześnie wersji na PlayStation 3, bo albo musiałaby być ona brzydka i jakby nie wykorzystywać dość możliwości konsoli, czy oni sami stwierdzili, że nie osiągnęliby pułapu, który był usatysfakcjonował fanów?
Ja myślę, Blady, że to jest po prostu zbyt skomplikowane. Na tej konsoli, może inaczej, architektura Xboxa bardzo mocno przypomina architekturę PC-tową. Bardzo mocno, tam są różnice, które można wyliczyć na palcach. I tak naprawdę, kiedy piszesz grę pod Xboxa, to piszesz grę na PC.
Ale myślę, że nie tyle. Że nawet, ja myślę, że poniekąd mogę się mylić, ale łatwiej byłoby stworzyć od podstaw grę na PlayStation, niż ją przeportować dobrze.
Znaczy, w przypadku PlayStation ciężko jest mówić o portowaniu, dlatego że tam używa się innego języka i tak naprawdę cały kod tak czy inaczej trzeba przepisać.
No, ale asset.
Tak więc nie ma w zasadzie takiej emulacji, która pozwalałaby ci zaimportować pewne biblioteki. To jest o tyle proste w przypadku Wiedźmina, że Wiedźmin został wydany pod co? Pod Directa, czyli biblioteki, które obsługują wszystkie te efekty, które my widzimy na ekranie. Ten sam Direct jest wykorzystywany przez Xboxa.
No to na pewno o to ułatwiło i prawdopodobnie Wiedźmin Trójka wyjdzie na PlayStation 4, ponieważ nie zapowiedzieli na konsole przyszłe, znaczy na te, które będą.
Chociaż trawa wygląda zwodniczo.
Ale pamiętaj, że to są ponoć screeny jeszcze nie z oficjalnego końcowego silnika, więc jakby ten pierwszy błąd to byłoby pierwsza nasza obawa jest właśnie związana z łatwością programowania i ja chciałbym wierzyć, że PlayStation się nauczyło na swoich błędach i pod tym względem to ogarną. Co jeszcze wiemy? Pad, mój drogi, pad.
Ale czekaj, Blady. Dlatego, że co wiemy, co jest złe w PlayStation?
No to ja na pewno bym chciał...
To właściwie te rzeczy, dlatego że my w poprzednim nagraniu zauważyliśmy i myślę, że to jest bardzo istotne w tej dyskusji. Zauważyliśmy, że PlayStation 3 tak naprawdę nie można zbyt wiele zarzucić.
To jest naprawdę udana konsola.
Ta maszyna jest cicha, ona się nie psuje, ma naprawdę bardzo dobre ekskluzywy, więc jeśli poprawimy tylko parę rzeczy, to naprawdę uświadomimy sobie, że ta konsola jest naprawdę dobrze zaprojektowana, dobrze wykonana i na nią wychodzą dobre gry. Tylko trzeba jej dać szansę.
Ją ogranicza parę małych rzeczy, ale to są niuanse. Tak naprawdę i ja jestem posiadaczem obu, nazwijmy, głównych konsol, tak, bo mam i Xboxa Slim i PlayStation Slim.
I Game Boya.
No i przepraszam, DS-a. A Advance leży gdzieś pod tym i się kurzy. Niemniej sam PlayStation, mi brakuje tylko cross-media voice chat, czyli możliwości rozmawiania podczas grania w różne gry na Xboxie, jest możliwość stworzenia, używania Xboxa praktycznie jako chat roomu. Kiedy każdy może grać w inną grę i rozmawiać sobie z kolegami, nie można tak robić na PlayStation, ponieważ rozmowa jest robiona z poziomu gry, a nie z menu konsoli. No chyba, że mamy... Aha, jedyna możliwość, żeby to zrobić, to jest jeżeli mamy tą kamerkę PlayStation Eye, ale to nie wiem, nigdy nie korzystałem, ponieważ kamerki nie posiadam. Samo PlayStation 4, jeżeli ona będzie po prostu mocniejsze, po prostu silniejsze, mi to by wystarczyło, ale wiemy, że times are changing. I pewnie jakieś tam media, pierdołki się pojawią. A z drugiej strony, ja zadam takie pytanie, kiedy ostatnio rozmawialiśmy. Kiedy Sony zrobiło coś innowacyjnego ostatnio?
Oprócz reklam.
A reklam, których już raczej nie powrócą, ponieważ Sony zwolniło tą swoją firmę, z którą współpracowali od ostatnich chyba 7 lat.
A szkoda. A naprawdę szkoda. Znaczy... Dlatego, że reklamy Sony były jednymi z najlepszych. Ja pamiętam, jak miałem takie dreszcze na plecach, kiedy mieliśmy reklamę For Jason. Boże, ta reklama była tak genialna. Ona łączyła wszystkie kluczowe postacie, które były w ekskluzywach na PlayStation 3 i jeśli to się nie pojawi w najnowszym PlayStation 4 jako podkładka, która ma zachęcić właśnie ludzi do zakupu, to już nie będzie to samo PlayStation.
Bo właśnie, nie wiem, może to jest powód, dla którego ja tak bardzo lubię PlayStation i mam, można powiedzieć, lojalność do marki. To jest to, że oni mnie traktują jak gracza. Może nie jako... Może czasem mają mnie za debila swoimi niektórymi pomysłami, ale nadal jestem dla nich graczem. Jeżeli zobaczymy marketing Microsoftu, on teraz uważa, że Xbox powinien być dla całej rodziny. Że to powinno być to centrum w środku pokoju, gdzie mogą... I oni mówią to z takim uśmiechem, gdzie mama, babcia i syn mogą się razem bawić. A ja wtedy robię takie nie...
Po co?
Nie tędy droga, przecież... Przez ostatnie dwie generacje wszyscy chcą powtarzać sukces Nintendo. Bo jeżeli zobaczymy właśnie na Wii, Wii było niesamowitym skokiem. I wytworzyło praktycznie casual gaming. Sprawiło, że zarówno Microsoft gonił z Kinectem, nie dogonił, że Sony goniło z Move'em i mimo, że Move jest dobrym technologicznie urządzeniem, to też nie dogonił. Więc podoba mi się ta reklama właśnie For Jason, ponieważ ona sprawiła, że czułem się dumny z bycia graczem. I reklamy z Kevinem Butlerem sprawiły, że czułem się dumny z posiadania poczucia humoru. Więc jestem ciekaw przyszłości pod względem samego marketingu Sony. Ja bym chciał, żeby oni więcej wiary pokładali w swoich ekskluzywach, ponieważ kiedy wychodziły nawet takie duże gry jak Infamous 2, oni jakby się nie skupiali na nich i chyba najwyższy czas, żeby właśnie silnie promować coś więcej niż tylko Uncharted. Jak to będzie wyglądało, sama konsola jak będzie wyglądała, czy też pad, już co nieco wiemy i może teraz o tym powiemy?
Więc jak będzie wyglądał pad w najnowszej konsoli? Bardzo ciekawie i będzie przypominał ten, do którego się już przyzwyczailiśmy. Niestety nie będzie miał wstecznej kompatybilności, tak więc nie będziemy go w stanie uruchomić na przykład PlayStation 3. Co chyba jest dość oczywiste, dlatego że jeśli on posiada jakiś ekran dotykowy czy jakieś inne dobrodziejstwo, no to to nie działa. Z niesprzedanych wid, które leżały w wannie, które ktoś pociął siekierą i po prostu włożył tam w tego
pada. Ale musimy też powiedzieć, że nie ma oficjalnie potwierdzonych, są na razie takie...
Tak będzie wyglądał. Ja jestem w stanie się założyć.
Ale bardzo, bardzo możliwe. Te zdjęcia, które się pojawią, są naprawdę wysoce prawdopodobne.
Więc zastanówmy się, czy najnowsza konsola nie będzie miała jakiejś współpracy, która będzie właśnie forsować zakup Vity. Może nie forsować, ale wiesz, jednak nagradzać cię za to, że kupiłeś Vitę, tą genialną konsolę, to centrum rozrywki, po prostu wspaniały produkt.
Tak czy inaczej, oni próbowali i łączyć PSP z PlayStation 3 i próbowali teraz łączyć Vitę z PlayStation 3. I oni chyba chcą, żeby to była ta wielka rzecz, że kupujesz Sly Cooper 4 i możesz grać zarówno na Vicie, jak i na PlayStation.
Włożyli czterordzeniowy procesor do konsoli, który jest naprawdę bardzo drogi, tak więc nie dziwię się, że chcą w końcu je wyprzedać, dlatego że coś im się musi zwrócić. Ja jestem w stanie się założyć o nie wiem co. Sony z powodu Vity ponosi kolosalne straty.
Ale sorry Batman, no dice. No po prostu jeżeli nie czasem nie wychodzi. B-Man! Sorry, B-Man, but no dice. Więc jeżeli masz teraz podobną sytuację z 3DS-em, który nie jest tak wielkim hitem jak pierwszy DS, Nintendo też się teraz potyka o własne nogi, jeżeli chodzi o sprzedaż Wii U, więc myślę, że tak, będzie jakoś współpraca z Vitą, jak my mówiliśmy, Ninjato. Jeżeli prezentacja Sony, bo ogólnie ten podcast może wyjdzie, nie, kiedy? 25 jest ta wielka konferencja Sony, na której prawdopodobnie zobaczymy. Ja myślę, że niemal na pewno nie powiedzą, jaką wielką przyjemnością dla nas jest dzisiaj powiedzieć, że nowe PlayStation będzie posiadało współpracę z wszystkimi tytułami na PlayStation Vita!
Tak, ale też z ciekawych i nieoficjalnych informacji jest takim małym druczkiem gdzieś tam napisane, że dzięki temu padowi będziemy w stanie grać w chmurze.
Ja myślę, że to chodzi. Ja myślę, właśnie... że oni że to tłumaczenie może padło, kiedy szukałeś tego newsa. Ogólnie chodziło o to, że Sony wykupiło technologię Gaikai, która pozwala na streamowanie gier na konsole. I jakby w teorii ludzie spekulują, że to będzie znaczyło, że aha, nie ma kompatybilności wstecznej, czyli nie, tym padem nie zagrasz w gry na PlayStation 3, ale mając ten pad, będziesz mógł używać gier z PS3, które będą streamowane na nową konsolę.
Ile to będzie kosztować? Bo nie oszukujmy się, że to jest da. Dokładnie. Ja nie wierzę w to, że Sony udostępni tą usługę. To być może to będzie na zasadzie PlayStation Plus. Tak jak mamy możliwość dostawania gier na zasadzie tego, że honorujemy to, że jesteś z nami kolejny rok, czy tam co miesiąc, czy co 3 miesiące one się ukazują, nie pamiętam już dokładnie. I po prostu dostajemy ten tytuł tak jakby w całości, tylko i wyłącznie dla siebie. Więc być może...
Podajemy, że rejestrujemy gry, które mamy na PlayStation 3, hipotetycznie. Czy ja...
Nie. Wiesz dlaczego? Ja rozumiem twoją ideę, ale żeby rzeczywiście uruchomić taką grę gdzieś tam na sprzęcie, na przykład na Florydzie, i potem przesłać to wszystko do ciebie, to będzie znacznie droższe niż chociażby zwykły abonament. Ja pamiętam, że była taka usługa gdzieś w sieci, która kiedyś była bardzo głośna. Teraz chyba już nikt do niej nie mówi. Ja tutaj tylko i wyłącznie podkreślę fakt tego, że ja nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa.
Też nie.
Ale wiem, że była i chyba nadal jest, która miała zrewolucjonizować ogólnie rynek. Miała narzucić zupełnie nowe spojrzenie graczy, którzy mogli grać w swoje ulubione gry nawet na smartfonie. Nie wyszło. I w przypadku Sony również nie wyjdzie, dlatego że to jest bardzo, bardzo cienki lód, po którym oni chcą stąpać, dlatego że streamowanie gier mimo wszystko pochłania ogromne zasoby maszyny, która tą grę uruchamia, oraz łącza, które naprawdę przesyła przez siebie ogromne ilości megabajtów. Tak więc nie jesteśmy pewni, jak to będzie wyglądało, niemniej bardzo ciekawa ciekawostka. Ho!
Tak. Podoba mi się, że wspomniałeś wcześniej o tym PlayStation Plus, ponieważ dla mnie to jest wyznacznik, że przynajmniej wyznacznik, mam nadzieję, że mnie teraz boleśnie nie rozczarują. Sony ma o tyle fajne podejście, że oni wolą nagradzać niż trzymać pewne funkcje jako zakładnika, ponieważ jak odpalimy Xboxa, ja nie mogę grać na multi, bo nie zapłaciłem Golda. Ja nie mogę odtwarzać Netflixa, bo nie zapłaciłem za Golda. A na PlayStation mówią tak, okej, masz dostęp do wszystkich usług, ale zobacz, PlayStation Plus dostaniesz to i to. Tu masz zniżkę, tu masz jakąś opcję, także nie ma się tego wrażenia, że coś jest nam zabierane w jakiś sposób, tylko jest nam dawane jako wynagrodzenie za bycie graczem, co jest bardzo fajne.
Mm-hmm, tak.
I jeżeli tak, właśnie dokładnie. Taki wyższa forma PlayStation Plus będzie istniała na nowym PlayStation, jak najbardziej za.
AI.
Oczywiście zamieniłbym w każdej chwili taką subskrypcję na możliwość posiadania dwóch płyt naraz w konsoli, ponieważ nienawidzę wstawać, żeby zmienić płytę.
Mnie chyba co najbardziej cieszy w tym padzie to, że nadal jest zachowany jego kształt oraz, że wydaje mi się, że będzie nadal utrzymany na kablu. To, co kiedyś powiedziałem, że kontroler powinien jednak być na kablu, dlatego że to gwarantuje minimalne opóźnienia oraz fakt tego, iż po prostu baterii nie trzeba wymieniać. I ten kontroler po prostu jest i on jest taki niezniszczalny trochę, dlatego że wszystkie kontrolery z konsoli PlayStation 3 i PlayStation 2 i nawet PlayStation 1 były naprawdę bardzo wytrzymałe, tak więc no trzymam kciuki za PlayStation 4, chcę żeby było dobre, chcę żeby wyszło, chcę żeby ceny PlayStation 3 spadły, chcę sobie kupić PlayStation 3. Dziękuję, dobranoc.
Okej, tak oto kończy się 133 odcinek DualShock Podcast. Jak zwykle mieliśmy całe zatrzęsienie fascynujących tematów. Mam nadzieję, że was zainspirowaliśmy do dyskusji w komentarzach. Również zachęciliśmy was do przesłuchania nowego odcinka, jak i śledzenia innych materiałów wideo, które posiadamy na naszej stronie. I tutaj dziękuję wam za wspólnie spędzony czas blady.
Oraz
i parara papa.
Pa-pa-ra-pa-pa.
Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-